7,5 minuty po godzinie 9. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Komentarze w Radiu Gdańsk. Adam Chmielecki, magazyn Solidarność.
Dzień dobry.
Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej.
Dzień dobry.
Zaczynamy od wczorajszego przesłuchania przed komisją do spraw Amber Gold dwóch policjantów. Odwołam się do komentarza naszego gościa Jarka Popka dziś na drugiej stronie Dziennika Bałtyckiego. Policja kontra Amber Gold. Wielka porażka, tak zatytułowałeś swój komentarz. I pierwsze zdanie: z przerażeniem i niedowierzaniem słuchałem wczorajszych zeznań przed komisją, przed Sejmową Komisją do Spraw Amber Gold. Zeznawali gdańscy policjanci, którzy zajmowali się, to było w cudzysłowie, zajmowali się sprawą, zanim afera wybuchła. Skąd to, Jarku, przerażenie i niedowierzanie?
Poświęciłem wczoraj kilka godzin na wysłuchanie tego, co mieli do powiedzenia szef Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i policjantka z Komendy Wojewódzkiej, która zajmowała się właśnie, w cudzysłowie, zajmowała się tą sprawą. I doszedłem do wniosku, że jeżeli w ten sposób działały polskie służby w tamtym czasie, no to można się było spodziewać tego co potem wynikło.
Działały to też w cudzysłowie, bo oczywiście, z tych zeznań raczej wynika, że one nie zajmowały się, działały.
Z tych zeznań, te zeznania są przerażające, bo jeżeli policjantka twierdzi, że wszystkie czynności, jakie wykonała, to jest sprawdzenie w Google'u,
wygooglowanie firmy
Amber Gold.
Była też w jednym z oddziałów.
No nie wierzę w to, żeby była w jednym z oddziałów, nawet nie pamiętała, przy jakiej ulicy była. No to jest śmieszne. No. W swoim raporcie, też w cudzysłowie ten raport wrzucam, napisała adres siedziby w zrujnowanym domu przy ulicy Orzeszkowej, gdzie nigdy nie było siedziby Amber Gold. No to jest absolutna kpina. Z drugiej strony chciałem zwrócić też uwagę na to, w jaki sposób ci policjanci zeznawali. To było po prostu smutne, że ludzie, którzy powinni zajmować się poważnymi rzeczami, którzy powinni mieć jakąś wiedzę, jakieś umiejętności, kompetencje, zaprezentowali się jako osoby kompletnie nie mające zielonego pojęcia o tym, czym się zajmują, jak pracują.
Dobrze, a po tych kilku godzinach słuchania, wczorajszych przesłuchań na komisji, znalazłeś odpowiedź, dlaczego nie zajmowali się, albo dlaczego tak się zajmowali?
No i to jest kluczowe pytanie. Dlaczego się nie zajmowali tą sprawą? Dlaczego potraktowali tą sprawę jako jedną z wielu? Policjantka stwierdziła, że miała w tym czasie 10 innych spraw i Amber Gold traktowała jako jedną z nich. No to jest pytanie, na które musi odpowiedzieć komisja śledcza. Natomiast kwestia jest taka, że według mnie potraktowali tą sprawę rutynowo, a jeżeli rutyna ma polegać na tym, że w ten sposób, bez wgłębienia się w temat, prowadzi się postępowania czy śledztwa, no to rany boskie. Co się dzieje w tym kraju?
Adam Chmielecki.
Ja przyznam się, że coraz trudniej komentować kolejne posiedzenia Komisji do Spraw Amber Gold, no bo kończy nam się skala, kończy nam się gradacja określeń, które powinniśmy używać, aby oddać to, co się dzieje na naszych oczach. Tak, bo powiedzieć, że to właśnie była hańba, kpina, coś bulwersującego, coś oburzającego, to tak naprawdę nic nie powiedzieć.
Dewaluacja tych słów
Dewaluacja następuje. Ja strach pomyśleć, co będzie na kolejnych przesłuchaniach. Ale ja na to patrzę w dwóch kontekstach. Po pierwsze ogólnopolskim, po drugie samorządowym. I krótko powiem, o co mi chodzi. Ogólnopolski. Otóż dla mnie, jak to też słuchałem wystąpień obu policjantów, to dla mnie to był taki przejaw imposybilizmu. Takiej patologii, takiej epidemii, która trawiła Trzecią Rzeczpospolitą przez
kilka lat.
No takie właśnie, że słyszeliśmy z ust najwyżej postawionych polityków, prawda, ministrów, że nic nie można zrobić. No jestem ministrem, ale nic nie mogę zrobić. W tej sprawie nic się nie da zrobić. No i to był taki wzór, który jak widać schodził też na inne instytucje, na szczebel samorządowy. Tak? I potem właśnie prokuratorzy, policjanci, ci sędziowie też uważali, że albo rzeczywiście nic nie da zrobić, ale można, ale lepiej się nie wychylać, tak? Skoro minister nie chce nic zrobić, skoro służby nic nie robią, to dlaczego ja się będę wychylał, tak? Przecież kilka miesięcy temu było przesłuchanie pani prokurator Kijanko, no to ona wręcz z umarzania spraw uczyniła, prawda, sposób działania, tak? Sprawa umorzona w statystyce jest zaliczona jako załatwiona. A że nic z tego nie wyniknęło dla obywateli, nic dobrego, no to nie ma znaczenia, tak?
I tym tłumaczysz to działanie, bądź niedziałanie tych policjantów?
Może jestem naiwny, może się mylę, może rzeczywiście tam był jakiś drugi, no jakieś ochrona, prawda, tajemnych sił stojących z sprawą Amber Gold, ale na pewno ten imposybilizm miał swoją rolę. To jest ten wątek ogólnopolski, a wątek samorządowy. No bo rzeczywiście tutaj afera nie działa się w jakiejś wirtualnej przestrzeni, tak? To działa się w Gdańsku.
No bo to
dlaczego? Dlaczego akurat tutaj? Tak zawiodły i służby, i elity samorządowe, i sędziowie, jak się okazuje też policjanci, tak? Struktury policyjne. No moim zdaniem to wynika dlatego, że tutaj jednak nie było tej wymiany elit, tak? Tej rotacji. Jednak przez 20 kilka lat, no nie powiem, że rządził ten sam układ, ale to samo środowisko na pewno, tak? To też jednak takie poczucie bezkarności wzrasta, tak?
A sądzisz, że w innym regionie Polski ta sprawa inaczej by była prowadzona w takim razie?
Myślę, że te same patologie występują w całej Polsce, bo ten imposybilizm już słynny, to rzeczywiście w całej Polsce był i jest niestety ciągle w wielu miejscach. Natomiast w Gdańsku te patologie były, wydaje mi się, w trochę większej skali właśnie dlatego, że nie było tej wymiany elit, tak? Przez 20 kilka lat.
Mm-hmm. Andrzej Skiba.
Jest takie włoskie określenie omerta. Inaczej mówiąc, zmowa milczenia z południowych Włoch, czy jakby to powiedział Sycylijczyk. Bardzo mocna sprawa. Ale trzeba jasno
Dobrze.
O tym mówić.
Mhm. Mów, proszę.
Powiadają, że nic nie widziałem, nic nie słyszałem, tak, więc nic nie mówię. Nie. To jest taki czas po prostu, że pewna miarka się przebrała już. Skala zaniedbań, jeżeli chodzi o działalność organów państwowych, jest po prostu zatrważająca. Proszę Państwa, drodzy słuchacze, miliard strat, jeżeli chodzi o finanse z Amber Gold. Blisko 20 tysięcy poszkodowanych osób. I tutaj chyba należy przywołać nie tylko fragment, ale na dobrą sprawę kontekst słynnych słów pana ministra Sienkiewicza, ministra z rządu PO-PSL, że państwo polskie istnieje tylko teoretycznie. Ale błędem byłoby mówienie tylko o tym fragmencie odnośnie całej sprawy Amber Gold i odnośnie wielu innych afer, nie tylko na naszym gdańskim podwórku, ale w wielu miejscach w Polsce. Proszę Państwa, państwo polskie rzeczywiście istniało, jak jest obecnie to kwestia otwarta, tylko teoretycznie, ale nie dlatego, że tej Polski nie było. Tylko dlatego akurat, że różne organa, różne służby, różne instytucje albo nie chciały, to jest pytanie do śledczych, albo nie mogły, to jest kolejne pytanie, działać wspólnie, tak, żeby pewne oczywiste rzeczy, które każdy obywatel, choć trochę się interesujący kwestiami polityki, bankowości i tak dalej widział, żeby te rzeczy nagłaśniać i konsekwentnie wreszcie rozliczać. I nie bójmy się tego słowa, ponieważ tak jak ważną kwestią w państwie jest kwestia wolności, tak jeszcze ważniejszą kwestią jest kwestia odpowiedzialności, ale również jeszcze jednego elementu. Potrzeba również odwagi. Potrzeba odwagi, bo doskonale wiemy, patrząc na cały kontekst tego śledztwa, że ruszenie wątku Amber Gold to jest kwestia naprawdę dużej odwagi. Ponieważ za Amber Gold, patrząc na system działania, stoją raczej bardzo konkretne, mocne środowiska. Odwagi, nie bójmy się o tym mówić, mówmy, działajmy, bo po prostu trzeba ten system zmienić.
Dobrze, to porozmawiajmy o tej odwadze, o tym, kto jak tutaj sugeruje Andrzej, że ktoś za tym stoi. Ja odwołam się do trzech SMS-ów naszych słuchaczy. Policjanci na komisariatach prowadzą na przykład 50 spraw, więc jak mają się zaangażować w cokolwiek? Doba za krótka, jeden z naszych słuchaczy pisze. Dwaj kolejni chyba podzielają opinię tutaj wygłoszoną przez Andrzeja Skibę. Mamy uwierzyć, że to zwyczajna niemoc i zaniedbania sądów, prokuratury i policji. Nie bądźmy naiwni, jeden z naszych słuchaczy, a drugi pisze: ludzie, przecież widać jak na dłoni, że bali się dotknąć tego, bo za tym stał ktoś. Jarek Popek.
Przede wszystkim ja się nie zgodzę z tym SMS-em, który mówi o przepracowaniu policjantów. Ja rozumiem, że policjanci są przepracowani, natomiast no jeżeli już jest do zrobienia praca, a pracą policjantów jest prowadzenie tego typu postępowań czy śledztw, no to trzeba ją wykonać dobrze. I tutaj nie ma żadnych usprawiedliwień. To, że są przepracowani, to nie jest dla mnie żadne usprawiedliwienie. Natomiast czy ktoś za tym stał? No coraz więcej wątków wskazuje na to, że...
Coraz więcej znaków zapytania,
że, prawda? Nie. Więcej wątków właśnie wskazuje na to, że ktoś za tym stał. I teraz wydaje mi się, że komisja sejmowa jest coraz bliżej ustalenia kto. Kto mógł stać za tym? Że Marcin P., czyli szef Amber Gold, nie był...
A mówisz, że jest coraz bliżej ustalenia, kto za tym stał, a na czym opierasz te swoje
Chociażby na przesłuchaniach, które miały miejsce w ostatnich tygodniach i na wypowiedziach przewodniczącej komisji, czyli Małgorzaty Wasserman. Coraz bardziej wygląda na to, że Marcin P. był słupem, który... tylko i wyłącznie firmował swoją osobą Amber Gold, ale ktoś inny dał na to pieniądze, ktoś inny pilnował, żeby to dalej się toczyło. No i to jest podstawowa rzecz. Natomiast jeśli chodzi o pracę organów i to, co tutaj wcześniej powiedzieliśmy, wydaje mi się, że przede wszystkim to jest, jeżeli nie dowiemy się, czy był ten parasol ochronny, czy nie było tego parasola ochronnego, no to ja tu widzę na razie przynajmniej absolutną niekompetencję służb i to na każdym poziomie. Jeżeli policjantka, która prowadzi sprawę Amber Gold, ma, przepraszam, że taki osobisty wtręt będzie w stosunku do niej, ma wykształcenie policjalne, bo wczoraj to powiedziała, że nie miała żadnego wykształcenia prawniczego, żadnego wykształcenia ekonomicznego, no to ona sama wie, że nie jest odpowiednią osobą, która tego typu postępowanie powinna prowadzić. Jeżeli ktoś...
Ale okej, dostała polecenie z góry.
Jeżeli dostajesz się polecenie już z góry, a nie można temu podołać, co sama zresztą powiedziała, że być może nie podołała, no na pewno nie podołała. Jeżeli nie można temu podołać, no to trzeba tego typu pracę oddać po prostu, a nie pozorować ją i doprowadzić do takiej sytuacji, do jakiej doprowadziła.
Dobrze, to teraz Adam.
Tutaj nawet nie było pozdrowienia pracy, tak? Nawet nie było udawania, że cokolwiek się chce zrobić, tak? Tylko właśnie było to po prostu bezkarności, że nic nie muszę robić, bo nikt mnie nie będzie z tego rozliczał za chwilę, tak?
Było pozorowanie, Adam.
Dobrze, ale nie było pozorowania, to są szczegóły, tak?
Bo Andrzej Skiba powiedział, że tak, że być może ci policjanci się bali, być może ci prokuratorzy się bali. Chciałbym, żebyście spróbowali się odnieść także do tego wątku, Adam.
Znaczy, pełna zgoda z Andrzejem Skibą, że rzeczywiście winni muszą ponieść odpowiedzialność, ale odwaga i determinacja, żeby tą odpowiedzialność wyegzekwować, jest, tak? I po stronie bardziej śledczych, i po stronie komisji. Także tutaj jestem optymistą. Natomiast jeśli chodzi o to, że osoby zajmujące się tą sprawą, czy to w prokuraturze, czy w sądzie, czy w policji się bały. Na pewnym etapie tak. Na pewno jeśli do kogoś, kto zna realia trójmiejskie, dowiaduje się, że w tej sprawie, którą on się zajmuje, gdzieś tam przywija się nazwisko syna premiera, to na pewno już wielu osób się zapaliła, prawda, czerwona lampka, albo co najmniej żółta, że no tutaj lepiej rzeczywiście być biernym, tak, i się tym nie zajmować. Ale ja bym wrócił jednak do tego imposybilizmu, tak, to niestety, no było tak przez 20 kilka lat trzeciej RP, że na jakimkolwiek stanowisku, czy politycznym, czy jakimś właśnie zawodowym, tak, to ludzie traktowali to głównie jako to jest źródło apanaży wysokich i źródło jakieś tam, no nie wiem, no honoru, tak, godności i tak dalej, a nie wiązało się to jakby z poczuciem, że muszę po prostu no, dla Polski działać, konsekwentnie podejmować decyzje, właśnie jestem na wyższym stanowisku, to egzekwować od moich podwładnych pewne decyzje. Także tutaj są te dwie sprawy się łączyły, tak? Na pewnym etapie przecież ten strach przed ruszaniem, kiedy się pojawiało na nazwisko Michała Tuska, ale wcześniej moim zdaniem tak, no, było to takie właśnie typowe no, polactwo, powiedzmy tak w skrócie.
Nie lubię tego określenia.
Mamy całą masę.
Andrzej Skiba.
Jeżeli chodzi o wątek pani policjantki, ja oczywiście nie znam tej osoby, więc ciężko mi ocenić, jakie miała motywacje, czym się kierowała i tak dalej, ale też podobnie jak Jarek bym się chciał odnieść do wątku tego, że policjantów jest za mało. Proszę państwa, prawdopodobnie tak jest. Prawdopodobnie jest też, na pewno jest za mało lekarzy i wiele jeszcze innych osób na ważnych stanowiskach, przy bardzo ważnych funkcjach. Najczęściej się to wiąże z brakiem pieniędzy w budżecie. Ale też nie do końca. Zwróćmy uwagę chociażby na to, jak zmieniła się kwestia kontroli celnych. Jak to celnicy zaczęli po zmianie władzy wreszcie sprawdzać, ile tirów, ile ciężarówek do Polski wjeżdża i co w nich w środku jest. I nagle się okazało, że wpływy z VAT-u znacząco urosły, które można byłoby na przykład przekazać na zwiększenie finansowania istotnych spraw, jak chociażby policja. Wracając do wątku dobrej woli, o czym tutaj mówiliśmy wcześniej jeszcze, ja przypuszczam, że być może nawet była dobra wola u tych osób niżej w hierarchii. Ale przede wszystkim, proszę państwa, był strach prawdopodobnie. Był strach, ponieważ ludzie mają swoją pracę, mają kredyty, mają rodziny. Niektórzy zdają sobie sprawę, jakie środowiska mogą stać za tak dużą aferą i w związku z tym po części ich rozumiem, ale po części też wskazuję na jednak pewną analogię. Smutną, chociaż pięknym jest regionem Sycylia, na smutną analogię, że dopóki się nie odważymy czegoś zrobić, tak długo będziemy w tym bagnie za przeproszeniem siedzieli. Gdańsk jest zbyt pięknym miastem, ma zbyt wartościowych ludzi, żeby pozwolić sobie na takie traktowanie, jakie ma miejsce obecnie. Odwagi więcej. Więcej odwagi, więcej mówienia, więcej konsekwencji, a będzie dobrze.
Drugi raz użyłeś słowa Sycylia, to chciałbym dopytać, zgadzasz się z opinią Sylwestra Latkowskiego, że Gdańsk to druga Sycylia? Pan Sylwester... I że należy tutaj zrzucić bombę jak chyba tak się wyraził?
Zacznę od tego, że pan Latkowski jest bardzo kontrowersyjną postacią, o czym też warto na antenie powiedzieć. Po drugie, żadnych bomb na Trójmiasto. Bomby były w czasie II wojny światowej i zrobiły, co zrobiły.
W cudzysłowie
po jej
zakończeniu
też. Oczywiście, że w cudzysłowie. Natomiast nie, no Gdańsk jest zbyt pięknym miastem i dlatego właśnie to miasto trzeba ratować. To miasto potrzebuje tutaj pewnego rodzaju poprawki. Potrzebuje tutaj daleko idących zmian, jeżeli chodzi o prostą sprawę. O uczciwość.
Jeden z naszych słuchaczy, po co ta cała komisja, skoro i tak nic nie wyjdzie na jaw, wszyscy się kryją, założyciele Amber Gold to zwykłe słupy, a za tym wszystkim stoją elity. Pan P. robi sobie jaja na przesłuchaniu, wyjdzie za parę lat i ustawiony do końca życia będzie. Gdy zacząłby za dużo mówić, to pewnie by szybko zniknął. Jeden z naszych słuchaczy tak sugeruje. Inny ponadto, odnosząc się do pracy w policji, że wkrótce nikt nie przyjdzie do pracy w policji, bo wycieranie krawężników i szarpanie się z pijakami za 2000, to słuchacz sugeruje, żaden biznes, tak to nazwijmy. I jeszcze jedno, pisze ten słuchacz, do nas niestety nie macie pojęcia, jak ta praca wygląda od kuchni. Zapewne ten słuchacz to albo obecny, albo były policjant.
No nie mamy pojęcia, jak to wygląda od kuchni, ale każdy ma, tak jak Andrzej powiedział, każdy pracownik ma jakąś kuchnię swojego zawodu i trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić, jeżeli to się uprawia. Natomiast jeśli chodzi o to, czy ta komisja rozwiąże sprawę, czy nie, wydaje mi się,
znaczy,
że...
Znaczy ty mówisz, że jest
wydaje
bliska.
Wydaje mi się, że tak. Naprawdę jestem święcie przekonany, oglądając posiedzenia i determinację, z jaką komisja próbuje dotrzeć do prawdy. Wydaje mi się, że tak. Wczoraj było bardzo nietypowe przesłuchanie, bo wszyscy posłowie i z opozycji, i z partii rządzącej byli zgodni, jeśli chodzi o ocenę tego, w jaki sposób policja pracowała. Jeżeli wątki polityczne na początek odsuniemy i nie będą one grały pierwszych skrzypiec, to ta komisja naprawdę ma szansę dojść do prawdy i ta prawda może nas zdziwić.
Tak uważasz, Adamie, też?
Ja może najpierw wrócę do wątku sycylijskiego, który tutaj Andrzej poruszył.
Nie, ja bym chciał, bo bardzo mało czasu. Chciałbym, żebyś powiedział, czy naprawdę wierzysz, że ta komisja wyświetli sprawę?
Nie wiem, czy sama komisja. Myślę, że to działalność wielu organów, tak? Czyli właśnie tego postępowania, które toczy się przed komisją i no, postępowania przed sądami. Myślę, że to wspólnie jednak, może nie całą prawdę, bo w takich sprawach to z reguły cała prawda nigdy nie wychodzi na jaw, ale dużą część się dowiemy. Ale tak naprawdę już to, co już teraz wiemy, to właśnie nam w tym aspekcie politycznym, prawda, funkcjonowania państwa, to już ta afera nam bardzo dużo pokazała. I tak jak afera Rywina kilkanaście lat temu też odsłoniła pewne patologie III RP, tak samo sprawa Amber Gold też odsłoniła. Właśnie pokazała to niepoważne traktowanie państwa na bardzo wielu poziomach, tak? Mm-hmm. Na szczęście to, co powiedział Andrzej, to już się zmienia, tak? Że już ludzie widzą, że no, muszą podejmować poważne działania, że państwo nie może działać tylko teoretycznie.
To jeszcze, Andrzej, czy ty wierzysz, że komisja wyświetli sprawę do końca?
Wierzę w to, że ludzie próbują to wyjaśnić i wierzę w to, że sprawiedliwość finalnie zatriumfuje, bo potrzebujemy tego wszyscy.
Adam Chmielecki, magazyn Solidarność, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej. To goście komentarzy Radia Gdańsk, to komentatorzy w Radiu Gdańsk. My za chwilę rozmawiać będziemy o pewnych sporach i sfarach pomiędzy prezydentem Rzeczpospolitej a Prawem i Sprawiedliwością, między Solidarnością a Prawem i Sprawiedliwością. Skrót wiadomości za nami, komentarze, dalsza część przed nami. Adam Chmielecki, magazyn Solidarność, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej. Bardzo ciekawy wywiad, którego udzielił prezydent Andrzej Duda telewizji Trwam i odniósł się do tego napięcia, które jest w sprawie ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym pomiędzy Kancelarią Prezydenta a Klubem Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda mówi, chciałbym, żeby prace nad poprawkami PiS do projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym zakończyły się jak najszybciej. Jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość ostatnio nie bardzo kwapiło się do tych prac. I prezydent Duda w tym wywiadzie dla telewizji Trwa mówi, ja w tej chwili wytężam wszystkie siły, skierowałem pana ministra Pawła Muchę, bardzo profesjonalnego prawnika, świetnie przygotowanego, znającego doskonale funkcjonowanie sądów, do tego, aby ostatecznie te rozwiązania, które będą wniesione jako poprawki przez PiS, zostały wypracowane. Chciałbym, żeby te prace jak najszybciej się zakończyły I tu jest ważne. Mam niestety ten problem, że Prawo i Sprawiedliwość ostatnio nie bardzo się kwapiło do tych prac, mówił prezydent Duda. Zwrócił uwagę, że jego projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym od półtora miesiąca leżą w sądzie. Andrzej Skiba Andrzej Skiba o tym napięciu pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a klubem Prawa i Sprawiedliwości w sprawie ustaw, które były na sztandarach wyborczych zarówno prezydenta, jak i Prawa i Sprawiedliwości.
Zacznijmy od samego kontekstu spotkania. Już sam fakt akurat, że prezydent Duda udziela wywiadu w Pałacu Prezydenckim, że wywiad współprowadzi ojciec Tadeusz Rydzyk, pokazuje w moim odczuciu rangę całego tego przedsięwzięcia. To znaczy, że obie strony miały i mają w takiej rozmowie swój konkretny interes. Jeżeli chodzi o te zapowiedzi co do zmian w sądownictwie czy w innych dziedzinach, no to trzeba tutaj chyba to określić w następujący sposób. Z jednej strony pewna próba sił, tak, w jakim kierunku ta reforma, czy ta zmiana, jak kto woli, w sądownictwie pójdzie. Z drugiej strony na pewno są różnice zdań, ale zaryzykuję stwierdzenie, że jednak wciąż w jednej rodzinie, być może mniej lub bardziej skonfliktowanej, ale wciąż w jednej rodzinie, ponieważ ta rodzina potrzebuje siebie nawzajem. Mówiąc najprościej, żaden projekt, który by zmieniał sądownictwo, nie przejdzie, jeżeli nie będzie za nim prezydent.
Jak się rodzina nie dogada. Tylko wiesz, że już z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Jak poczytasz wiele komentarzy dotyczących choćby prezydenta Andrzeja Dudy ze strony sympatyków czy działaczy Prawa i Sprawiedliwości, to one są bardzo mocno ostatnio krytyczne.
To prawda, ale z drugiej strony, jeżeli cofniemy się w czasie, to zobaczymy, ile było krytycznych komentarzy pod adresem pana prezydenta jeszcze przed rozpoczęciem wątku sądownictwa. Więc pan prezydent poniekąd obrywa teraz, mówiąc kolokwialnie, z każdej ze stron, ale jednocześnie wydaje mi się, że część wyborców, którzy niekoniecznie się muszą odnajdywać w tej walce, powiedzmy, trzecia RP, a to, co ma być po trzeciej RP, czy to, co jest po trzeciej RP, może patrzeć z pewną sympatią na pana prezydenta, na co dowodem mogą być chociażby badania opinii publicznej. Oczywiście możemy pytać, czy są one rzetelne, czy nie. Natomiast nie widziałem jeszcze argumentów za tym, żeby ktoś, powiedzmy, mówił, że one są zakłamane, czy nieprawidłowe. Natomiast wracając do wątku...
A mówisz o badaniach opinii publicznej, które pokazują, że...
Pokazują zaufanie do pana prezydenta i pokazują, jak Polacy postrzegają chociażby jego decyzje odnośnie tych dwóch z trzech możliwych wet w sprawie sądownictwa. Natomiast ja bym chciał jeszcze na jedną kwestię uwagę zwrócić, mianowicie tych tematów, które padły w czasie godzinnej blisko rozmowy w Pałacu Prezydenckim.
No było wiele. Nie
było wiele i niektóre też są bardzo istotne z punktu widzenia naszej tematyki, chociażby sprawa zakazu handlu w niedzielę. To są wątki,
ale
o których też warto
mam nadzieję, że do
mówić.
Tego jeszcze dojdziemy. Adam Chmielecki.
No ja się właśnie skupię na tym jednak wątku reformy wymiaru sprawiedliwości.
Dokładnie,
bo to jest
tak.
Coś, czego większość Polaków, jak też wskazują badania, się powołuje. Tutaj Andrzej mówi, że prezydent ma bardzo duże poparcie społeczne. Rzeczywiście, myślę, że to nie są jakieś błędy w sondażach, tylko rzeczywiście tak jest, ale też bardzo duże poparcie ma i sama premier, i rząd, i Prawo i Sprawiedliwość, tak?
To prawda.
I tym bardziej te napięcia w obozie dobrej zmiany tak zwanym mnie zaskakują, tak? Bo to ciągle jest rzeczywiście jedna rodzina, która idzie w jednym kierunku. Ma to poparcie społeczne i dziwię się, że jednak w takiej sprawie, która jest ważna i dla pana prezydenta, i dla rządu, no jednak przez taki długi okres czasu obie strony nie mogą się porozumieć.
A dlaczego tym tak bardziej, jest, sądzisz?
Tym bardziej, że sobie uświadomimy tak naprawdę, o co toczy się gra, tak? Bo tak naprawdę gra toczy się o to, w jaki sposób zostanie rozwiązany tak zwany drugi rzut wyboru członków KRS-u, tak? Bo jest, jakby obie strony zgodziły się o to, że w pierwszym jakby rozdaniu ma decydować Sejm większością 3/5 głosów i gra toczy się o to, co będzie, jeśli tej 3/5 głosów się nie uda uzbierać, tak? Więc to jest tak naprawdę rozwiązanie techniczne, tak? Bo tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość, które na początku rzeczywiście chciało, aby to był wybór no de facto jednej partii, tak? Bo miało się to rozstrzygać w Senacie, a tam PiS ma zdecydowaną większość, to zgodziło się jakby z panem prezydentem, że no to musi być wybór wielopartyjny, tak? I opozycja też musi mieć w tym swój udział, musi mieć swoich przedstawicieli w KRS-ie. Więc tak naprawdę gra toczy się o ta gra może pozorna, tak? Czy formalna.
Między klubem a pałacem.
Tak, między klubem a pałacem, klubem PiS-u toczy się o to, jak wykorzystać tutaj, jak przygotować to techniczne rozwiązanie wyboru tych członków KRS-u w tym drugim rzucie, tak? Natomiast obie strony teraz oskarżają się, jak widzimy wypowiedzi medialne, o to, która bardziej spowalnia, tak? Ten proces dogadania się, którym kiedyś musi nastąpić i on jest chyba już bliski, tak? Moim zdaniem obecnie to ośrodek prezydencki troszkę jakby gra na czas, czy jakby sztucznie wydłuża ten proces, być może chcąc jakby odbić sobie z nawiązką to, że rzeczywiście kilka miesięcy temu jeszcze przed wetami jednak był z pewnym lekceważeniem traktowany przez rząd. W tej konkretnej sprawie.
Ja się nie zgodzę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie techniczna, jeśli chodzi o rozwiązanie tego problemu, bo to jest kwestia głównie ambicjonalna. To, o czym wcześniej powiedziałeś, w momencie, kiedy te ustawy wchodziły pod obrady Sejmu, prezydent był traktowany po macoszemu. On nie wiedział o większości, nie było to konsultowane z nim. No właśnie, nie było to konsultowane. I teraz masz rację, odbija to sobie, natomiast chce sobie odbić to do końca. Czyli doprowadzić do takiej sytuacji, że to właśnie prezydent będzie miał więcej do powiedzenia w tej sprawie niż rząd, partia rządząca, minister sprawiedliwości. I to jest głównie przyczyna tego, że takie ambicjonalne przepychanki powodują opóźnienie prac nad wprowadzeniem tych ustaw pod obrady Sejmu z powrotem. I wydaje mi się, że musi to zostać rozwiązane jak najszybciej, bo nerwowa atmosfera w obozie władzy jest już coraz większa. Ja też obserwuję komentarze na różnych portalach społecznościowych. To tak zwany, przepraszam za wyrażenie, beton pisowski traktuje Andrzeja Dudę jako zdrajcę po prostu i takimi słowami go nazywa. Więc ta atmosfera musi zostać jak najszybciej spowolniona. Poza tym, przed PiS-em jeszcze z zapowiedzi wynikało, jest wiele reform, które chcą wprowadzić, natomiast liczą się z tym, że w momencie, kiedy ustawy reformujące sądy nie wejdą w życie, to prezydent może być także hamulcowym w przypadku innych ustaw. I to jest sprawa kluczowa, czy uda się dogadać w tej sprawie i czy uda się dogadać w przypadku kolejnych planów reform prowadzonych przez PiS.
A o co gra prezydent, o co gra Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Skiba?
Jeżeli chodzi o te cele, to Prawo i Sprawiedliwość...
W przypadku Sądu Najwyższego i KRS-u, to są rzeczywiście, tak jak mówi Jarosław Papek, ambicje?
Znaczy to jest gra o daleko idące zmiany w państwie. Daleko idące zmiany w państwie, które również uwzględniają zmiany w sądownictwie, które z całą pewnością potrzebuje naprawy, potrzebuje reform. Pytanie brzmi, w jaki sposób należy tych reform dokonywać. I oto na dobrą sprawę toczy się spór między panem prezydentem, a zapleczem obozu tak zwanej dobrej zmiany. Natomiast jeżeli mówimy o tym, o co gra pan prezydent, to przede wszystkim o wzmocnienie swojej pozycji, o pokazanie, że on jest również aktorem, tak, że jest podmiotem, a nie przedmiotem gry politycznej. Bo jeżeli spojrzymy na to, jak był pan prezydent traktowany przez... zaryzykuje takie stwierdzenie pierwszych kilkanaście miesięcy, to z całą pewnością nie było to, czego można byłoby oczekiwać od sposobu traktowania prezydenta RP. Chociażby kwestia pomijania pewnych wątków przy konsultacjach z Ministerstwem Obrony Narodowej i parę jeszcze innych spraw. Ja tutaj jestem zdania, że ostatecznie, logicznie, racjonalnie patrząc, obie strony są na siebie skazane, tylko że w polityce zawsze jest ten element emocjonalny, ambicjonalny, który... nie wiem, czy tak będzie tym razem, ale niejednokrotnie sprawiał, że wszystko to, co się wydawało oczywiste, normalne, po prostu się nie udawało finalnie.
Adamie? Adam Chmielecki.
Tutaj trudno coś dodać. Wszyscy się zgadzamy, że tutaj jest ten wątek ambicjonalny, który, tak jak powiedziałem, że jest naturalny w polityce. To wynika jakby z samej logiki, tak, funkcjonowania na różnych jakby stanowiskach. Trochę inna jest logika urzędu prezydenta, trochę inna jest logika Sejmu czy rządu. I też wiemy, że polityka jest pewnym teatrem, tak? Tutaj każdy chce trochę pewną rolę odegrać, tak, czasami przerysowując, ale też trzeba w pewnym momencie się zatrzymać, tak? Bo rzeczywiście można wylać dziecko z kąpielą i można nie zauważyć, kiedy ta cienka granica właśnie zostanie przekroczona i być może te słowa o zdrajcy to jeszcze tak często nie padają. To oczywiście być może jakieś tam pojedyncze komentarze
w
internecie. Natomiast właśnie trzeba uważać, żeby rzeczywiście takie emocje nie rozchuśtały tej łodzi i żeby w efekcie to, co jest, mam nadzieję, celem tutaj wszystkich podmiotów biorących udział w tej grze, czyli dokonanie reformy państwa, w tym reformy wymiaru sprawiedliwości, udało się.
Jarku, jeszcze?
Nie.
To Jarosław Popek, Andrzej Skiba, Adam Chmielecki, to goście komentarzy Radia Gdańsk. To za chwilę powiemy więcej o sporach pomiędzy Solidarnością a rządem i klubem także Prawa i Sprawiedliwości. Komentarze w Radiu Gdańsk. To w takim razie o sporach pomiędzy prawem a sprawiedliwością, a solidarnością. Dwie niedziele to mydlenie oczu. Tak komentuje przewodniczący Solidarności Piotr Duda projekt dotyczący ograniczenia handlu w niedzielę. Oczekuje, że posłowie będący członkami Solidarności wniosą poprawki przywracające kształt ustawy zgodny z wnioskiem obywatelskim. Tak podkreślał. No, Janusz Śniadek, były przewodniczący Solidarności, który prowadzi projekt tej ustawy, mówi: znaczek Solidarności noszę nie tylko w klapie, ale i w sercu. Zgodnie więc ze swoją wiedzą i przekonaniem robię wszystko, by doprowadzić do rezultatu, jakim będzie ograniczenie handlu w tak maksymalnym zakresie, jaki jest możliwy i o jaki nam wszystkim chodzi. Różnimy się tylko w kwestii drogi dojścia do niego. To jest sprawa handlu w niedzielę. Dochodzi jeszcze ostatnio głośna sprawa protestów Solidarności wobec projektów zmian, ale głównie chodzi o kartę nauczyciela i o finansowanie zawodu nauczyciela zaproponowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Adam Chmielecki, magazyn Solidarności. Adami, jeszcze niedawno o Solidarności mówiono, powiem to grubą kreską, jako prawie, że przy budówce Prawa i Sprawiedliwości, że idą ręka w rękę. Co się stało takiego?
Nie, znaczy słowa to są, o przy budówce to jest jakby kompletna pomyłka i to zostawmy, bo to wiemy, że to było
próbuję
środowiska.
Obudzić.
No nie ma co ukrywać, że pewien zgrzyt nastąpił. Tak największy w relacjach między PiS-em a związkiem od czasu wyborów. Jeśli ktoś dokładnie śledził scenę polityczną i życie publiczne, życie gospodarcze, to mógł widzieć, że już wcześniej pewne spory się pojawiały.
Były
tak? One rzeczywiście miały bardziej może charakter regionalny czy branżowy, tak? Były uwagi czy wątpliwości w związku do metod reformy czy naprawy sytuacji w przemyśle stoczniowym przez ministra Gubarczyka. Były spory między Solidarnością w służbie zdrowia, ministrem Radziwiłłem, między ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem a pracownikami Senepidu w sprawie powołania Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Żywności, co upadło. Także takie spory troszkę mniejszego kalibru miały miejsce. Ten jest największy, bo ta sprawa jest poważna. Tak? I tak naprawdę ja jako związkowiec, ale też jako obywatel, no nie rozumiem, powiem szczerze, powodów, dla których Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo się opiera. Tak naprawdę opinia publiczna nigdy nie poznała stanowiska rządu, dlaczego mają być dwie niedziele. Albo...
Specjalnie zestawiłem te dwie wypowiedzi obecnego przewodniczącego Solidarności, który mówi, że dwie niedziele to mydlenie oczu, i byłego przewodniczącego Solidarności, posła Janusza Śniadka, który mówi: tak, chcemy, tylko nie tak szybko i etapami to trzeba robić.
No właśnie, ale ja uważam, że jeśli nie teraz, to już chyba nigdy. To jest najlepszy okres, żeby i najlepszy moment, żeby wprowadzić taką zmianę. Po pierwsze, jest bardzo dobra sytuacja gospodarcza i wszystkie szacunki pokazują, że ta koniunktura będzie trwała i sytuacja będzie dobra, więc wszystkie argumenty o tym, że będą jakieś zwolnienia, że prawda coś się stanie złego w gospodarce, można odłożyć ad calendas graecas. Po drugie, jest bardzo dobra sytuacja polityczna, więc jeśli ktoś w obozie rządzącym się obawia, że kilka procent poparcia może stracić w wyniku tej zmiany, no to można zaryzykować, tak? Bo rzeczywiście jest ten duży margines. Ale moim zdaniem wcale takiej straty by nie było w sondażach, dlatego że badania pokazują, że Polacy popierają to, tak? Też zmienia się pewien model rozwoju społeczno-gospodarczego,
tak,
w Polsce.
Tak, są sondaże, że popierają?
Są, że może nie większość, ale bardzo duża część, tak? Ale mówię, zmienia się też, bo jakby Polacy chcą tych wolnych niedziel, tak? Po pierwsze z przyczyn religijnych, bo rzeczywiście mam takie wrażenie, że w Polsce następuje jakieś jednak odrodzenie religijności, czy takie... Wrócę do tego, co mówiliśmy o sprawie Amber Gold, teoretycznego podchodzenia do państwa, tak samo jakby takie teoretyczne podchodzenie do wiary się zmienia. Tak? I ludzie chcą już rzeczywiście być na poważnie tymi katolikami, tak? I nie dzieli, że w tych sprawach jesteśmy, chodzimy do kościoła, ale jednocześnie łamiemy przekazanie o świętowaniu niedzieli, tak? Ale też zmienia się model rozwoju społeczno-gospodarczego, czyli ludzie już tak nie gonią za tym pieniądzem, już nie chcą być wyzyskiwani, też patrzą na inne wartości, a nie tylko, żeby, prawda, no, siedzieć na tej przyszłej kasie przez kilkanaście godzin, więc to jest najlepszy moment i nie rozumiem, dlaczego rząd tego nie chce prowadzić.
Mm-hmm. Jarosław Popek.
Ja się bardzo cieszę, że Solidarność w końcu zaczęła zajmować się tym, do czego została powołana i czym powinna się zajmować. Nie zgodzę się z Adamem, że wcześniej być może były jakieś może spory, ale to były to sporki. Takie małe awanturki.
Mówił o mniejszym kalibrze.
Natomiast teraz to już jest sprawa bardzo poważna. Solidarność od zawsze postulowała to, żeby niedziele były wolne. PiS z tym hasłem także szedł do wyborów. A teraz ten rozdźwięk pojawił się z bardzo prozaicznej przyczyny. Po prostu wycofywanie się z dużej reformy, która może doprowadzić do tego, że tak naprawdę żadna zmiana nie wejdzie w życie, no powoduje pewne obawy w Solidarności. Natomiast ja bym się też skupił na tym wątku nauczycielskim, bo to jest kwestia bardzo istotna. Przed wprowadzeniem reformy oświaty Solidarność lekko krytycznie patrzyła na pewne elementy tej reformy, ale ogólnie się z reformą zgadzała. Teraz widać, że postępowanie pani minister Zalewskiej, która mówi o dodatkowym, te słynne 500+ dla nauczycieli, czyli dodatkowy sposób finansowania najlepszych nauczycieli i tym podobne rzeczy, to przewodniczący tutaj Regionalnej Solidarności Oświatowej Wojciech Książek ostro, bardzo ostro to krytykuje, mówiąc o tym, że to spowoduje bardzo mocne podziały w środowisku nauczycielskim.
Tak, działacze Solidarności odwiedzali także biura parlamentarne posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Nie wiem, czy ta sprawa nie będzie równoważna z wolnymi niedzielami, bo jeżeli już Solidarność Oświatowa bierze się za sprawy, to zazwyczaj te sprawy doprowadza do końca, więc tutaj wydaje mi się, że przy rekonstrukcji rządu pani minister Zalewska może się obawiać, że straci swoje stanowisko.
To ciekawa teza. Andrzej Skiba.
Miałem okazję kilkanaście miesięcy łącznie mieszkać w Niemczech, gdzie również ten handel, zwłaszcza wielkopowierzchniowy, jest bardzo ograniczony w niedzielę. To jest kwestia możliwości handlowania raptem przez kilka niedziel w ciągu roku. I wszystkie te argumenty, jakie są podnoszone w polskiej tak zwanej dyskusji odnośnie tego zakazu, przeciwko temu zakazowi, po prostu nie wytrzymują próby czasu. Nie wytrzymują próby czasu. W Niemczech jest niskie bezrobocie, w Niemczech również ludzie z głodu nie umierają, ponieważ zakupów nie zrobią w niedzielę i tak dalej. Natomiast rozumiem argumenty części opinii publicznej, która życzy sobie otwartych sklepów, rozumiem, ale prywatnie ich nie popieram. Natomiast bym spojrzał na jedną istotną kwestię. Mhm. Jeżeli mamy jakieś prawo w Polsce, czy to będzie prawo odnośnie ubezpieczeń społecznych, czy prawo odnośnie, powiedzmy, regulacji opieki zdrowotnej, czy prawo odnośnie handlu, to żeby to prawo efektywnie działało, potrzebujemy jednak regulacji ogólnopolskich, które obejmą wszystkich. Podkreślę to jeszcze raz. Ja jestem świadom tego, że część społeczeństwa ma inne poglądy. I to jest normalne w demokracji. Dlatego też w pełni rozumiejąc i w pełni popierając wartości, takie jak wolny czas, rodzina, odpoczynek, tak potrzebne w dzisiejszych czasach, wartości, które przyświecają temu zakazowi handlu w niedzielę, byłbym w stanie za dobrą monetę, za dobry początek do negocjacji, do pewnej weryfikacji za jakiś czas przyjąć tą propozycję dwóch niedziel wolnych od handlu.
Jako kompromis, tak?
Jako pewnego rodzaju punkt wyjścia. To znaczy, mamy rok 2017, to jest półmetek pierwszej kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy. Wprowadźmy tego typu regulacje i co pół roku, co rok sprawdzajmy, jakie są tego konsekwencje.
Ale mówi, jak nie teraz, to nigdy.
Ja te argumenty rozumiem i to jest też takie zagrożenie. Jak najbardziej. Prywatnie bym podpisał, powiedzmy, taką możliwość o zakazie handlu w niedzielę. Natomiast jestem zdania, że polityka jest sztuką ważenia różnych interesów i jestem w stanie w ramach takiej dobrej woli również te inne argumenty uwzględnić i zobaczyć, jak to się będzie rozwijało. Mimo, że podkreślę raz jeszcze prywatnie, jestem zwolennikiem tego, żeby niedziela była dla rodzin, dla odpoczynku, dla nas.
Adam Chmielecki.
Trzeba przypomnieć, że prowizorki są najtwardsze, tak? To z reguły bywa, zwłaszcza w Polsce, tak? Tak zwany kompromis aborcyjny funkcjonuje już 25 lat, tak? Jeśli dobrze liczę. Także tutaj związek, myślę, że słusznie się obawia, że jeśli zostanie wprowadzone takie rozwiązanie połowiczne, to de facto zablokuje to rzeczywiście ograniczenie handlu we wszystkie niedziele, tak? A takie rozgraniczanie na parzyste, na nieparzyste jest trochę dziwne. Tym bardziej, że rzeczywiście to, co powiedział Andrzej, wszelkie argumenty przeciwników tego rozwiązania nie wytrzymują próby czasu.
Ja przypomnę,
jak straszono, prawda, że wprowadzenie Dnia Wolnego Święto Trzech Króli też spowoduje, prawda, zwolnienie, jakieś tam miliardowe straty dla gospodarki. No nic takiego się nie wydarzyło. Tak?
Najniższe bezrobocie w historii Polski.
To nie jest tak, że jeśli ktoś nie zrobi zakupów w niedzielę, no to będzie chodził bez spodni, tak, czy sobie nie kupi czegoś do jedzenia. Może to zrobić w sobotę. Poza tym będzie jest tak duża lista podmiotów, które będą wyłączone z tego ograniczenia, że tak de facto po prostu nie będzie można pojechać sobie do marketu, tak, do dużego hipermarketu. Natomiast będzie można zrobić zakupy w mniejszym sklepie, na stacji benzynowej.
O sporze jakiś jeszcze?
Słucham?
Jak się zakończy spór między Solidarnością
a powiem szczerze, że sam jestem ciekawy. Jutro będzie drugie czytanie tego projektu i jest takie jakby żądanie, tak powiem, władz związku, że posłowie, którzy są jednocześnie członkami Solidarności z klubu PiS i z klubu Kukiz 15 złożą poprawki, które przywrócą ten pierwotny kształt projektu, pod którym podpisało się ponad 500 Polaków.
Myślę, że
Solidarność tej sprawy nie odpuści i po obniżeniu wieku emerytalnego jest to druga najważniejsza dla związku sprawa w tej kadencji.
No, to właśnie też mnie zastanawia, co potem może się stać z posłami, którzy nie złożą tych poprawek. Przepraszam. Bo co może im związek zrobić? Legitymację zabrać? Wyrzucić ze związku? Tutaj muszą podjąć decyzję, czy są związkowcami, czy są posłami rządzącej partii. I to jest ten kłopot.
Czasami
tak naprawdę
można to
w
łączyć.
Głowy nie wejdziemy.
Moim zdaniem można to w jakiś sposób próbować łączyć. Adam Chmielecki, magazyn Solidarność. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dziękuję bardzo.
Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej.
Dziękuję. Dobrego dnia życzę.
Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję także naszym słuchaczom. Sporo przyszło SMS-ów. Przepraszam, że nie wszystkie jak zwykle mogłem przeczytać, ale tej ilości naprawdę i państwa aktywności jestem naprawdę poruszony i bardzo wdzięczny. Jacek Naliwajek, żegnam się z państwem. Za chwilę wiadomości, a po nich audycja Ludzie i Pieniądze.